podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. O historii i nie tylko.
To jest podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Witają Państwa
Aneta Kuberska
i Sylwester Strzałkowski. Lata 80. modne dzisiaj, zwłaszcza wśród młodych ludzi, to niezwykle ciekawy czas pod względem kultury, a może nawet bardziej pod względem subkultur. I o tym chcemy dzisiaj porozmawiać. Naszym gościem i przewodnikiem będzie pan dr Bogusław Tracz z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Autor książki Hipisi, kudłacze, chwasty. Hipisi to wiemy, ale kudłacze i chwasty? Kto był taki?
No to określenia, które są wzięte z ówczesnego dyskursu. Można powiedzieć w ten sposób, właśnie hipisów określali z jednej strony dziennikarze, bo to właśnie kudłacze od długich włosów, a chwasty to określenie przyjęte z akt służby bezpieczeństwa, która właśnie, że tak jak można powiedzieć przeciwieństwo dzieci kwiaty, tak mamy dzieci chwasty, prawda? Coś, co należy ze społeczeństwa usunąć, żeby ta piękna łąka, jakim jest społeczeństwo, była czysta i nie była zachwaszczona po prostu, nie? Takie bardzo uprzedmiotawiające, ale jednocześnie takie pokazujące, że ta władza ówczesna patrzyła się takim nieprzychylnym okiem na wszelkiego rodzaju takie niezależne inicjatywy młodzieżowe, czyli właśnie subkultury.
Kiedy jechałem za granicę w latach 80., ktoś z bardziej doświadczonych starszych kolegów tłumaczył, żebym umiał na Zachodzie wyjaśnić, że my walczymy z komuną, a nie tylko z naszymi rodzicami. To znaczy, że bunt młodych to jest bunt wobec systemu, a nie tylko zwykły konflikt pokoleń. No właśnie, ile jednego, a ile drugiego było w tych subkulturach, tak globalnie patrząc na lata 80.?
Myślę, że to jest pytanie trudne do odpowiedzi. To tak, może od początku. Subkultury młodzieżowe to jest coś, co się ukształtowało w społeczeństwach zachodnich. I one i tu, i tam były tak naprawdę antysystemowe. To nie jest tak, że subkultura na przykład punkowska, czy subkultura hipisowska wcześniej w Stanach, że one nie były antysystemowe, ponieważ były. Tylko, że one tam przeciwstawiały się, można powiedzieć, państwu w systemie kapitalistycznym, a myśmy byli państwem, które funkcjonowało w całkowicie innym systemie, bo systemie komunistycznym. I teraz bardzo często ostrze tych subkultur na Zachodzie było takim ostrzem ukierunkowanym właśnie na walkę z takim szeroko pojętym kapitalizmem, czyli można powiedzieć, że te subkultury mają gdzieś swoje korzenie w myśli, prawda, lewicowej.
A u nas wprost przeciwnie?
A u nas, no właśnie nie. Paradoks jest taki, że kultury, czy to, prawda, kultura hipisowska, czy też subkultura tak zwanych punków, czyli subkultura punkowska, one też były osadzone w tym takim, można powiedzieć, klimacie myśli w ogóle lewicowej, czy też myśli lewicującej. Aczkolwiek ja bym tego tutaj tak nie przeceniał. To znaczy, to na pewno nie były subkultury o charakterze politycznym. Aczkolwiek, kiedy się popatrzymy na całą w ogóle gamę różnego rodzaju postaw subkulturowych w latach 80., były wśród nich bardziej i mniej upolitycznione. O, można to powiedzieć w ten sposób. Ja wiem, że można iść za takim stanowiskiem, że wszystko jest tak naprawdę polityką i każde w ogóle działanie człowieka jest w jakimś sensie zanurzone w polityczności, no to jest oczywiście taka postawa skrajna, natomiast oczywiście niezgoda na funkcjonowanie w danym państwie, czy w danym systemie społeczno-ekonomiczno-politycznym jest ta niezgoda, jest pewną postawą polityczną, jak najbardziej. Pytanie, czy jest to postawa polityczna uświadomiona i czy za tym idą jakieś konkretne działania w sensie politycznym, czyli, prawda, chociażby formułowanie postulatów politycznych i działalność w jakichś politycznych organizacjach bądź ruchach o takim charakterze. I tutaj w ogóle najczęściej dochodzimy do tej, można by powiedzieć, granicy, której członkowie subkultur nie przekraczali. Czyli bardzo niewielu z nich angażowało się w jakąś, prawda, działalność już zinstytucjonalizowaną w sensie politycznym, ograniczając się raczej do takich działań deklaratywnych, prawda? Czyli do, można powiedzieć, wykrzykiwania swojego buntu na zewnątrz, a niekoniecznie do działań już takich stricte politycznych.
To gdybyśmy mieli wymienić największe czy najważniejsze w PRL-u subkultury, to jakie by to były? Hipisi jako pierwsi?
A czy nie, hipisi to jest przełom lat 60., 70., którzy potem oczywiście gdzieś tam utrzymują się do końca istnienia PRL-u. Mówimy o tak zwanych dwóch w ogóle takich jakby falach ruchu hipisowskiego. Ta pierwsza to jest właśnie rok 67-68, kiedy on się krystalizuje i gdzieś do połowy lat 70., kiedy później wygasa i w jego miejsce wchodzi tak naprawdę subkultura punk rockowa, która jest bardzo silnie z kolei osadzona właśnie w takim kontekście politycznym, czyli prawda, odrzucenie państwa, postawy anarchistyczne i tak dalej. Do tego jeszcze dochodzą kształtująca się też pod koniec lat 70. i w latach 80. subkultura tak zwanych fanów muzyki heavy metalowej, metalowej, to różnie jest w ogóle nazywane, która z kolei jest subkulturą całkowicie, byśmy powiedzieli, apolityczną. To znaczy, to nie jest tak, że oni nie kontestują systemu i nie odrzucają go, bo bardzo często tak, oczywiście. Natomiast tutaj głównym spoiwem jest nie tyle ideologia, ile w zasadzie tylko muzyka, prawda? To jest taka subkultura stricte muzyczna, gdzie ta muzyka jest w ogóle najważniejsza. W przypadku subkultury punk rockowej nie do końca, prawda? Jest tej, można powiedzieć, polityczności w punk rocku znacznie więcej. Wystarczy chociażby porównać, nie wiem, teksty utworów zespołów, prawda, punk rockowych, które bardzo często wykrzykują, prawda, swoją niezgodę na system, na świat, na politykę, na szkołę, na funkcjonowanie w społeczeństwie i tak dalej, i tak dalej. A kiedy posłuchamy tekstów zespołów heavy metalowych, metalowych, no to tu jest bardzo dużo tego takiego świata magii, jakichś wątków satanistycznych, wątków okultystycznych, prawda, wątków w ogóle wreszcie fantastycznych, które w zasadzie w wielu przypadkach nie mają w ogóle żadnego albo bardzo daleki związek z tak zwanymi postawami politycznymi, co oczywiście nie znaczy, że metalowcy wspierali system, prawda? Wręcz przeciwnie, te postawy takie antysystemowe, one były u wszystkich tych właśnie subkultur powszechne. Mamy z kolei na przykład subkulturę muzyki reggae, prawda, tak zwanych Rastafarian, którzy byli bardzo taką nieliczną, ale można powiedzieć barwną grupą widoczną, zwłaszcza na różnego rodzaju festiwalach muzycznych, chociażby przez to, że nosili na głowie tak zwane dready i ubierali się w bardzo taki kolorowy sposób, gdzieś tam, można powiedzieć, nawiązując w jakimś sensie do tej takiej kolorowej w ogóle mody czasów hipisowskich, która też była taką postawą i taką subkulturą apolityczną, gdzie ta oczywiście polityka była traktowana jako taki tak zwany wielki Babilon, prawda, ale który się odrzucało jakby in spe, całkowicie odrzucało się go u jego podstaw. Tutaj jakby był postulat nie wchodzenia w ogóle w tą przestrzeń polityczną, ponieważ można się, że tak powiem, ubrudzić, prawda, a trzeba być nieskazitelnym i czystym. Taka postawa trochę manichejska, ale można to tak wytłumaczyć w ten sposób. No i wreszcie mamy różnego rodzaju subkultury ściśle muzyczne. Subkultura metalowa, ale była także subkultury, to było bardzo ciekawe zjawisko, dzisiaj już troszeczkę zapomniane, że były na przykład subkultury, które się jednoczyły albo których takim jakby ogniskiem, wokół którego krążyły, był w zasadzie tylko jeden wykonawca, prawda? Jeden zespół. Taką subkulturą byli słynni Depesze, czyli innymi słowy fani zespołu Depesz Mod, bardzo w ogóle popularnego pod koniec lat 80. i na przełomie lat 80. i 90., którzy, można powiedzieć, wyglądem upodobniali się do w ogóle członków tego zespołu, no i jakby nie uznawali, że tak powiem, w zasadzie w ogóle żadnego innego wyglądu, prawda, słuchali w ogóle tylko Depesz Mod albo, prawda, Depesz Mod i zespołów, które w ogóle nagrywały w podobnym nurcie.
I mówili o sobie, jestem depeszakiem.
Tak, tak, tak. Mówili o sobie, prawda, jestem w ogóle fanem Depesz Mod i też nie mówili w zasadzie o polityce, co nie znaczy, że ta polityka nie była w ich życiu obecna, bo wydaje mi się, że systemy totalitarne czy też systemy autorytarne mają to do siebie, że prędzej czy później ta polityka niestety wszystkich nas w takim systemie dopada, czy tego chcemy, czy nie. Prawda? Młodych ludzi, młodych mężczyzn najczęściej w ogóle dopadała, kiedy trzeba było iść do tak zwanej zasadniczej służby wojskowej, od której jak się było, prawda, zdrowym, nie było ucieczki. Nie? I to też było coś, co te wszystkie subkultury kontestowały, prawda? Nie chciano iść do wojska, prawda? Stąd też w ogóle bardzo silne te postawy pacyfistyczne w subkulturach młodzieżowych lat 80.
Co z nimi robiła władza ludowa? Inwigilowała, tolerowała czy niszczyła? Wiadomo, że żadna władza totalitarna nie lubi ludzi, którzy się buntują. Z drugiej strony czasem może lepiej młodzież skierować do takich subkultur, skanalizować to, niż na przykład pozwolić działać, no nie wiem, w podziemiu solidarnościowym czy przy kościele. Czym były te subkultury w oczach władzy ludowej?
Znaczy, można powiedzieć, że wszystkie te działania, o których pan wspomniał, podejmowano. Natomiast władza, jak się w ogóle przegląda, zwłaszcza w ogóle notatki dotyczące subkultur młodzieżowych sporządzane przez Służbę Bezpieczeństwa, ale nie tylko, przez funkcjonariuszy milicji obywatelskiej również, to no, muszę powiedzieć, że to jest dzisiaj świetna zabawa, bo wynika z tego jasno, że władza tych subkultur całkowicie nie rozumiała i nie wiedziała, czym to się je tak do końca. Czyli jak się czyta opisy, sprawozdania, chociażby z festiwalu w Jarocinie, czy też z różnego rodzaju innych spotkań, zlotów takich subkulturowych festiwali w Brodnicy, w Gorzowie, z koncertów, które się odbywały wtedy coraz częściej i gęściej w różnych miastach w kraju, to widzi się, że właśnie oni w ogóle nie wiedzieli, co to jest, prawda? Jak to zakwalifikować? Bo to wynikało z takiej w ogóle czarno-białej wizji świata, jaką mieli funkcjonariusze, że albo ktoś jest w ogóle z nami, albo ktoś jest w ogóle przeciwko nam, albo ktoś jest członkiem naszej partii, albo ktoś jest w ogóle członkiem Solidarności. A to była taka troszeczkę, byśmy powiedzieli, trzecia droga. I oni nie do końca umieli to zgryźć, że jak to jest, że ktoś chce być poza społeczeństwem, prawda? Że ktoś chce się sytuować obok tego społeczeństwa, że ktoś, prawda, nie chce w tym społeczeństwie i w jego tych całych grach uczestniczyć, że ktoś nie chce mieć związku ani z władzą, ani z kościołem, ani z jednym, ani z drugim, ani z opozycją, ani z partią. No i to powodowało, że po pierwsze nie rozumiano tego, po drugie trzeba tutaj pamiętać, że każda subkultura, zwłaszcza subkultura młodzieżowa, ona mówi swoim własnym językiem. Ona jakby artykułuje się w sposób, który jest tak naprawdę zrozumiały tylko i wyłącznie dla członków danej grupy. W momencie, kiedy ktoś spoza tej grupy chce tą grupę zinterpretować, chce jakby wejść w nią, po pierwsze nie jest w stanie w nią wejść, prawda, bo nie jest jej członkiem, a po drugie bardzo często te interpretacje rozmijają się z rzeczywistością. I tak też w ogóle było, jak się czyta właśnie sprawozdania SB, to widać wyraźnie, że oni nie wiedzą, o czym piszą. Dla nich to jest coś, czego oni nie są w stanie w ogóle przeskoczyć, że są jacyś, prawda, tacy ludzie, którzy na przykład ubierają się w dziwny sposób i przesiadują w ogóle całymi dniami w jednym miejscu, nic nie robiąc. Znaczy nic oczywiście nie robiąc z punktu widzenia tejże władzy, prawda? Bo to, że tam się działo w łonie tych grup dużo i były to działania najczęściej, prawda, z pogranicza takiej sfery, czy to sztuki, czy to jakiejś takiej sfery artystyczno-muzyczno-wizualnej, to jest jakby inna kwestia.
Nic nie robią i są przez to trochę groźni, bo tak naprawdę nie wiadomo, co im tam w głowach i w duszy gra. Jakieś działania wobec subkultur takie na poziomie państwowym były prowadzone?
Oczywiście. Cały czas były prowadzone rozpracowania już od w zasadzie czasów subkultury hipisowskiej, czyli od lat 70. Były prowadzone rozpracowania czy to przez Służbę Bezpieczeństwa, czyli tak naprawdę policję polityczną, czy też to przez milicję tak zwaną kryminalną, czyli przez taką zwykłą, czy też w ogóle obyczajówkę. Tutaj głównym jakby zagrożeniem dla państwa było kilka kwestii, które widziano. Po pierwsze, unikanie przez tych w ogóle młodych ludzi po pierwsze obowiązku szkolnego, po drugie obowiązku pracy, kiedy się już szkołę ukończyło. Polska Ludowa to był taki wspaniały kraj, o czym dzisiaj się mówi, gdzie wszyscy mieli pracę, ale też nie zapominajmy, że to był też kraj, gdzie wszyscy tą pracę mieć musieli. No i na tym też polegał totalitarny aspekt tego państwa, że każdy musiał pracować, nawet kto w ogóle pracować nie chciał. To, że oczywiście było tak zwane ukryte bezrobocie, to jest jakby inna kwestia na inną w ogóle rozmowę. W momencie, kiedy dany młody człowiek, kończąc szkołę, mając 18 lat, stwierdzał, nie chce mi się pracować, nie będę w ogóle pracować, mam inny pomysł na siebie i na swoje życie, okazywało się, że on stanowi dla władzy zagrożenie. Nie on jako ta jedna poszczególna jednostka, tylko obawiano się, że te postawy będą się multiplikować, że jakby może powstać ruch, który będzie, prawda, negował pracę w socjalistycznym państwie, a jak wiemy, według Marksa praca była najwyższym dobrem człowieka, w którym on się realizuje w społeczeństwie. Więc jakby każdy musiał pracować. Po drugie, mężczyźni odrzucali to, co żeśmy sobie powiedzieli wcześniej gremialnie, służbę wojskową. A tu znowu, prawda, służba wojskowa miała być obowiązkiem każdego dojrzałego obywatela, prawda, mężczyzny, który był do tej służby wojskowej zdolny, czy chciał, czy nie. No i tutaj znowu odrzucanie tego, prawda, kontestowanie tej służby wojskowej, kontestowanie konieczności pracy zawodowej, czy też przez jeszcze młodsze osoby, 16-17-latków, kontestowanie szkoły, prawda, obowiązku w ogóle szkolnego. To wszystko powodowało, że postrzegano grupy subkulturowe jako bezpośrednie zagrożenie dla funkcjonowania państwa i bano się nie tyle samych tych grup, bo one były bardzo często niewielkie, ale bano się, że ta moda będzie się poszerzać. Dlatego też w ogóle robiono, prawda, wiele, by te grupy skanalizować, by te grupy jakoś okiełznać, by, prawda, dać im jakieś salki w domach kultury, gdzie oni mogli ćwiczyć granie na gitarach, żeby nie do końca rozpędzać je, prawda, z miast i tak dalej. Obawiano się, że, prawda, mogą one wtedy się radykalizować. Zresztą pod koniec lat 80. te subkultury zaczęły się w ogóle radykalizować. Mamy w ogóle takie postawy radykalne. Proszę pamiętać, że pojawiają się w Polsce w ten czas również, prawda, skinheadzi, nie? Taka subkultura wyraźnie przemocowa, która w ogóle w pewnym momencie na przełomie lat 80. i 90. będzie bardzo, że tak powiem, popularna, zwłaszcza w dużych miastach.
Jakieś nazwiska powinniśmy zapamiętać z tamtych czasów? Jakieś wybitne jednostki, które były liderami, które, no nie chcę pytać, czy jak na trampolinie odbiły się do polityki, bo być może nie, ale do czegokolwiek.
Znaczy, myślę, że tu, jeżeli chodzi o hipisów z lat 70., to wraca zawsze we wszystkich w ogóle wywiadach postać Ryszarda Teleckiego jako taki wzorzec, że tak powiem, sever hipisa, który przestał być, prawda, w pewnym momencie hipisem i stał się politykiem, a co więcej, doszedł do najwyższych stanowisk w państwie i można powiedzieć, że dzisiaj jest w Prawie i Sprawiedliwości osobą numer dwa, prawda, po Jarosławie Kaczyńskim. Zapominamy troszeczkę jakby o tym, że ten człowiek ma też inną swoją, że tak powiem, kartę w życiu, nie tylko tą hipisowską, tylko także ma kartę, że tak powiem, akademicką, prawda. Jest profesorem historii, pracował w Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, był dyrektorem krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Po tym, jak Janusz Kurtyka został tegoż, że Instytutu prezesem i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, jak nam się wydaje, że to jest człowiek, który, że tak powiem, od razu przeskoczył z bycia hipisem na bycie w ogóle politykiem. I tutaj myślę, w tej chwili ciężko mi jest podać nazwiska, ale jest oczywiście pewna w ogóle grupa osób, która przeszła pewnego rodzaju ewolucję. Powiem tak, mało jest tych członków subkultur młodzieżowych, którzy do końca w tych subkulturach tkwią. To znaczy, oczywiście zdarzają się dzisiaj hipisi, czy też w ogóle punkowcy, którzy mają po 70 lat i są tacy, ale jest ich naprawdę niewielu. To, że te subkultury określane są mianem subkultur młodzieżowych, nie wynika stąd, że to jest jakiś, prawda, zabieg taki kategoryzujący i próbujący te subkultury jakby wsadzić do jakiejś, prawda, jednej tylko szufladki, tylko w ogóle dlatego, że to faktycznie jest pewien etap w życiu człowieka, kiedy można powiedzieć, te postawy w ogóle buntownicze, tatarskie biorą w nas, że tak powiem, górę. Jest to ten okres między tym 15 a 25 rokiem życia najczęściej. Potem w momencie, kiedy, że tak powiem, w cudzysłowie dziadziejemy, kiedy się stabilizujemy, kiedy kończymy jakieś szkoły, idziemy do pracy zawodowej, zakładamy rodziny i tak dalej, to oczywiście chcąc, nie chcąc, nie możemy już żyć w taki sposób, jak w ten, kiedy żeśmy mieli lat 17 i nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego, jest to jakby naturalna kolej rzeczy. Natomiast na pewno te subkultury pozostawiły bardzo silny ślad w sensie przemiany chociażby obyczajów, w sensie przemiany pewnego rodzaju zachowań społecznych, w sensie mody, prawda, która gdzieś po dziś dzień funkcjonuje nie tylko chociażby przez to, że ludzie, nie tylko, prawda, młodzi chodzą w ogóle w butach typu glany. Natomiast na pewno te postawy lat 80. były na tle ówczesnego społeczeństwa bardziej widoczne, prawda? Czyli dzisiaj, kiedy idzie osoba, która ma włosy zafarbowane na jakiś inny, prawda, kolor, aniżeli tylko blond czy ciemny, kiedy ma ubrane glany, kiedy jest ubrana w sposób ekstrawagancki, nie robi już na nas takiego wrażenia, niż jakby ta sama osoba podobnie ubrana w latach 80. czy wcześniej. A wtedy wywołanie pewnego rodzaju szoku społecznego było dużo prostsze, ale też wiązało się z dużo większymi konsekwencjami. Czyli taka osoba, która się decydowała na bycie częścią jakiejś subkultury, musiała się liczyć z tym, że będą większe i cięższe konsekwencje w szkole, w miejscu pracy, w domu, w rodzinie i w ogóle w społeczeństwie. Dzisiaj, no dzisiaj jest nam być, że tak powiem, odmieńcem dużo prościej. A co więcej, nasza taka kultura obecna indywidualizmu właśnie mówi: bądź odmieńcem, prawda? Bądź tym innym, podkreślaj swoją inność, prawda? Zrób sobie jeszcze jeden tatuaż, prawda? Zrób sobie jeszcze inną, prawda, fryzurę, zmieniaj codziennie swój strój i tak dalej, i tak dalej. Lata 80., czy w ogóle cały PRL, to jest taka oficjalna kultura uniformizująca bardziej, czyli było dążenie do tego, by wszyscy myśleli i wyglądali w ten sam sposób. Oczywiście to jest duże uproszczenie, ale mniej więcej tak to wyglądało, czyli, prawda, w szkole wszyscy musieli nosić mundurki albo fartuszki, w pracy wszyscy w ogóle powinni wyglądać mniej więcej podobnie. Natomiast tutaj w przypadku w ogóle subkultur one właśnie rozbijały tą uniformizację, czyli były czymś, co, prawda, działało na ten system społeczny, w oczach oczywiście również i władzy, destrukcyjnie.
To zadam jeszcze pytanie, być może zaskakujące z punktu widzenia tych ruchów czy subkultur, które pan wymienił w naszej rozmowie, ale pytanie o ruch Światło-Życie czy inne takie grupy religijne, grupy młodzieżowe. Mówię o ruchu Światło-Życie, bo powstał na przełomie lat 50., 60. właściwie, ale w latach 70. i 80. przeżywa prawdziwy rozkwit i jest to pokaźna liczba młodych ludzi, która przewija się przez tak zwane oazy młodzieżowe, oazy wakacyjne, choć przecież działalność formacyjna ruchu Światło-Życie nie dotyczy tylko wakacji. Można zakwalifikować ruch Światło-Życie czy inne grupy religijne do subkultur albo próbować szukać pewnych podobieństw?
Można próbować, myślę, szukać pewnych podobieństw. Nie wiem, czy by się ze mną zgodził socjolog albo kulturoznawca. Powiedziałby pewnie, że nie. Ja tu widzę podobieństwa pewne, znaczy na pewno taka inkluzywność, no bo to w ogóle były grupy zamknięte, chociaż w ogóle na pewno ruch Światło-Życie był czymś, co było w ogóle bardziej otwarte na przyjmowanie do siebie, ale nie tylko, przecież to powiem tak szczerze, te wszystkie grupy subkulturowe również, one cały czas chłonęły, że tak powiem. Tu jest jedna kwestia różniąca, że tak naprawdę w grupach subkulturowych ten pierwiastek religijny był albo nieobecny, albo zepchnięty bardziej na margines. To znaczy one nie odnosiły się bezpośrednio do doświadczenia religijnego, a ruch Światło-Życie tak, prawda? Z kolei w grupach subkulturowych, jak sama nazwa wskazuje, subkultura, prawda? Że ten pierwiastek kulturowy, ale nie religijny właśnie, no religia to też jest jak najbardziej kultura, co więcej, w wielu teoriach kultury jest jej, prawda, fundamentem. Przynajmniej tak kiedyś było, ja wiem, że to się w ogóle zmienia, zresztą, prawda, teorii kultury jest, prawda, tyle, ile tak naprawdę kulturoznawców, więc nie wchodźmy w ten obszar, bo to obszar bardzo moim zdaniem niebezpieczny intelektualnie, ale w grupach subkulturowych właśnie, tych takich, że tak powiem, klasycznych, nazwijmy je w cudzysłowie, typu, nie wiem, hipisi, punkowcy, metalowcy, rastafarianie, ten element kultury, w sensie muzyka, określony strój, czyli moda, prawda, określone zachowania, określony też język, ten element kulturowy jest w ogóle na pierwszym planie, a to, czy jesteś osobą wierzącą, czy nie, nie ma w zasadzie znaczenia. Co więcej, bardzo często są to postawy areligijne, a nawet jak w przypadku w ogóle subkultur punkowych, antyreligijne, w sensie takiej religii zinstytucjonalizowanej, prawda, antykościelne. Mamy też postawy antychrześcijańskie w przypadku na przykład subkultur metalowych, gdzie jest ten klucz z kolei satanistyczny, prawda, można powiedzieć, że to jest taka subkultura, która gdzieś tam ożywia ten pierwiastek religijny, ale troszeczkę tak na zasadzie na wspak chrześcijaństwo, prawda, czyli tak trochę abul. Rastafarianie, tam też jest ten wątek religijny, prawda, obecny, ale on też nie jest, że tak powiem, na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu jest jednak ta kultura w sensie muzyka, w sensie koncerty, spotkania i oczywiście moda, nie? Czyli strój. W przypadku w ogóle ruchu Światło-Życie tego elementu kulturowego w zasadzie nie ma. Prawda? Czyli nie jest to istotne, jakiej słuchasz muzyki, nie jest to istotne, czy masz taki czy inny strój, prawda? To nie jest tym elementem porządkującym. Porządkującym jest w ogóle kwestia stosunku do tak naprawdę Boga, prawda? I to jest tutaj jakby główne. Więc w tym sensie to nie jest taka grupa subkulturowa i nie da się jej włożyć do jednej szufladki z tymi w ogóle grupami właśnie subkulturowymi, takimi, że tak powiem, klasycznymi. I tutaj dochodzimy znowu do kwestii stosunku, prawda, władzy ludowej do tychże subkultur, bo jak wiemy, władza ludowa walczyła z Kościołem i robiła w ogóle wszystko, żeby temu Kościołowi jak najbardziej zaszkodzić w tych latach 80., zwłaszcza kiedy mamy do czynienia właśnie z takim fenomenem ożywienia religijnego z punktu widzenia dzisiejszego, kiedy w diecezji łódzkiej wyświęcono w tym roku jednego kapłana tylko, to nam to ożywienie religijne wydaje się być jakąś, prawda, abstrakcją, ale tak faktycznie było. Te lata 80. przynoszą wśród w ogóle młodych ludzi faktycznie tą taką trochę wiosnę Kościoła, byśmy powiedzieli, w Polsce. Więc władza widzi też w subkulturach pewien element odciągający ludzi młodych od Kościoła. I teraz nie bardzo wiedzą, jak to, że tak powiem, spożytkować. Nie? Z jednej strony mówią, trzeba te subkultury, prawda, zwalczać, bo one nie są nam po linii i po bazie, że tak powiem. Bardzo często są to postawy, które określano jako postawy anarchizujące, antypaństwowe, lewackie, prawda, antyspołeczne i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, no tak, ale oni jednak robią za nas pewną taką robotę, bo ci, którzy idą tam do tych subkultur, to, prawda, potem nie chodzą na msze w niedzielę, więc może jednak te subkultury wspierać. Więc to jakby tutaj te, nigdy na to oczywiście nie dano sobie odpowiedzi. I można powiedzieć, że w ogóle władza jednak bardziej zwalczała subkulturę, aniżeli je w ogóle tak naprawdę wspierała.
Polska Rzeczpospolita Ludowa, lata 80. XX wieku, czas kontroli społecznej sprawowanej przez totalitarną władzę, a jednocześnie czas tak bujnego rozkwitu kultury i subkultur, o czym mówił nam dzisiaj pan dr Bogusław Tracz z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.